I dzieci wychodzą do szkoły, cześć mama, cześć tata. Zamiast to dziecko błogosławić, zamiast to dziecko postawić pod przykrycie krwi naszego Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, to takim jak ten świat, cześć mama, cześć tata. Chciałbym powiedzieć, ja byłem trochę inaczej wychowany, ale chciałbym powiedzieć, że dzieci idą między ten świat. Ja tylko jeden taki przykład pozwolę sobie podać w jednym zborze. Tam kilkakrotnie usługiwałem i tam zaszła taka sytuacja, że dzieci, chyba to w piątej klasie, otrzymały zadanie z języka polskiego opracować, wypracowanie takie zadanie domowe na temat znaku zodiaku, pod jakim się urodziły. I akurat w tej klasie, która takie zadanie od swojej nauczycielki otrzymała, było dwoje dzieci osób wierzących, chłopiec i dziewczynka. I ci rodzice, no dzieci przyszły do domu i pytają się, no mama, pod jakim znakiem zodiaku? No wierzący ludzie w ogóle z horoskopami, z tymi wszystkimi sprawami nie mają nic do czynienia. I ci rodzice nie wiedzieli, co teraz. My nie wiemy, pod jakim znakiem. Wiemy, że to jest złe. No i co teraz zrobić? No i ci jedna i druga rodzina zwróciła się do pastora. A pastor powiedział, proszę tego zadania nie opracowywać, żeby te dzieci, a ja pójdę do dyrektora tej szkoły i na ten temat porozmawiam. Jesteśmy w chrześcijańskim świecie, a te rzeczy to są czysto pogańskie. No i umówił się z dyrektorem, oczywiście nie w tym dniu, nie na poczekaniu, bo on też ma swoje zajęcia. W każdym razie te dzieci otrzymały oceny negatywne i tak ten chłopczyk, jak i ta dziewczynka. I kiedy ten pastor przyszedł do dyrektora szkoły i przedstawił mu całą sprawę, mówił mu prawie że godzinę. Ten dyrektor w ogóle nie oponował, cały czas słuchał i był bardzo zdziwiony, bo chyba pierwszy raz w życiu o tym słyszał od chrześcijańskiego brata. I on powiedział, proszę się nie martwić, te negatywne oceny zostaną anulowane. Jaka była rozmowa dyrektora z tą nauczycielką, nie wiadomo. Oczywiście, że to nie przysporzyło sympatii tej nauczycielki do tych dzieci, to można sobie zrozumieć, ale wyobrazić, ale chciałbym powiedzieć, zajęli właściwe stanowisko. To coś kosztuje, ale my jesteśmy w tym świecie i ten temat zbór jako świadectwo Bożej obecności nas do czegoś zobowiązuje, do złożenia takiego świadectwa. My mamy w kraju wolność, ale chciałbym powiedzieć, że my nieraz nadużywamy tej wolności, bo się dostosowujemy do metod tego świata. Kiedy Pan Jezus zaczął nauczanie, my o tym czytamy w Ewangelii Mateusza, rozdziały 5-7, to ja już to często powtarzam, ewangeliści mówią, że to jest klejnot Ewangelii Mateusza, kazanie na górze, to w 5 rozdziale Pan Jezus mówi tak. Wy jesteście solą ziemi, jeśli sól zwietrzeje, czymże solić będą? Do niczego się już nie nadaje, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące. Ani nie zapalają świecy i nie stawiają jej pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiach. Do tego lud Boży jest zobowiązany, bo to powiedział sam Pan Jezus. I powiem, że te słowa, które mówił Pan Jezus w kazaniu na górze, my czytamy w 7 rozdziale na końcu, że lud zdumiewał się nad nauką Jego, bo uczył jako moc mający, a nie jako nauczony w piśmie. I on te słowa wypowiadał z mocą. I chciałbym powiedzieć, to docierało do ludzi. I chciałbym powiedzieć, że nas również to, co tu jest napisane, zobowiązuje. My wiemy, że sól ma dwa zadania. Sól nadaje smak, o tym wszyscy wiedzą. Są jakieś tam diety bez soli i tak dalej, ale sól jest potrzebna w naszym organizmie. Sól nadaje smak, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że ma drugie zadanie. Sól zabezpiecza przed zepsuciem. Też wiemy o tym, prawda? I my mamy być tą solą. To nas do czegoś zobowiązuje. I chciałbym tak skupić się na takim miejscu Słowa Bożego, które jest takim słowem wyjściowym do tego tematu, zbór jako świadectwo Bożej obecności. I do tego chciałbym przeczytać z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie apostoł Paweł wzywa do Miletu starszych z Efezu. Apostoł Paweł szedł do Jerozolimy. On nie wiedział, co go tam czeka, wiedział tylko, że go tam czeka prześladowanie i on po drodze jeszcze wstępował, rozmawiał z wierzącymi i on miał wielkie zadanie również do spełnienia w Małej Azji. My wiemy, że apostoł Paweł nauczał w Efezie w sumie 3 lata, jakkolwiek Efez to leży na brzegu, czy leżał na brzegu Małej Azji, a więc obecnej Turcji, to miasto jest zalane, to miasto już nie istnieje, Efez, ale to było takim jakby centralnym miastem, w którym była głoszona nauka przez apostoła Pawła przez 3 lata. I kiedy apostoł Paweł już wiedział, że idzie do Jerozolimy i prawdopodobnie czeka go więzienie, on jeszcze raz chciał się spotkać z tymi braćmi, tymi, którzy byli odpowiedzialni za zbór w Efezie. I my czytamy w 20 rozdziale, że apostoł Paweł, który chciał zdążyć na święto, więc nie chciał się zbaczać z drogi, żeby się udać do Efezu, on zawołał tych starszych z Efezu do Miletu i tak do nich mówi. Ja całego nie będę czytał, ale zacznę od 28 wiersza. On zwraca się do starszych zboru i pisze tak. Pilnujcie tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, który nabył przez własną krew. Tak zwraca się apostoł Paweł do starszych w Efezie i mówi nam o tym, że my jesteśmy nabyci przez krew Pana Jezusa Chrystusa, która została przelana na krzyżu Golgoty. I w momencie, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, to dzieło odkupienia zostało dokonane. I teraz apostoł Paweł się powołuje, że tych wszystkich, którzy są w zborze, tych wszystkich, którzy przyjęli wiarą to dzieło odkupienia, to teraz mają się o nich troszczyć, mają ich paść, mają ich zabezpieczać i zaraz za tym wersetem mamy takie ostrzeżenie. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą. I z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, że przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, które może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. Tutaj apostoł Paweł wspomina o tym, że on w sumie 3 lata nauczał. On był 2 razy w Efezie przez dłuższy czas, raz 2,5 roku, raz pół roku. O tym dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich i my wiemy, co wszystko miało miejsce w Efezie, jak Pan Bóg się przyznawał do jego usługi, że działy się cuda, a grzech się nie ostał. My o tym wszystkim wiemy, a teraz apostoł Paweł mówi, ale ja wiem, że kiedy ja odejdę, to między was wejdą tacy, którzy będą głosić nauki przewrotne. I chciałbym powiedzieć, że to miało miejsce od samego początku. Apostoł Paweł, kiedy my czytamy ten bodaj najstarszy zachowanych listów apostoła Pawła, to jest list do Galacjan, to jest list, który jest takim bardzo z jednej strony osobistym wyznaniem Pawła, bo on o sobie coś nie coś pisze, ale on pisze w trzecim rozdziale, pisze takie słowa: o głupi Galatowie, któż was omamił. Chciałbym powiedzieć, że on zwraca się do Galacjan i mówi o tym, że oni dobrze zaczęli, przyjęli zbawienie, oczyszczenie grzechów krwią Jezusa Chrystusa. Ale potem się pojawili wśród nich tacy, którzy mówili, że się należy obrzezać, że jeszcze nie tylko to, ale z uczynków i tak dalej, wnieśli takie zamieszanie. I apostoł Paweł ich nie oszczędzał. On mówił o głupi Galatowie, tu jest powiedziane, któż was omamił. W oryginale greckim jest powiedziane baskaino, któż was oczarował. My wiemy, że człowiek, który został oczarowany, musi zostać z tego uwolniony. W tym czasie był taki poważny problem, że byli chrześcijanie, którzy byli z Żydów, oni byli z obrzezania, oni byli obrzezani jako Żydzi, ale byli chrześcijanie, którzy przyjęli, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, im stała się łaska. I zostało postanowione, że oni nie muszą tych wszystkich reguł zakonnych obrzezania przestrzegać. Ale w tym czasie powstała taka sekta, oni się nazywali ebionici i oni twierdzili, że do zbawienia jest obrzezanie potrzebne. I oni zrobili bardzo wiele zamieszania. Apostoł Paweł tu mówi, któż was omamił? Oni to robili, ci ebionici, to była bardzo silna grupa w ówczesnym kościele chrześcijańskim działalność tej grupy, czy tej sekty, ona mniej więcej po zburzeniu Jerozolimy, po rozproszeniu, to upadło. Ale chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł tak bardzo ostro, zdecydowanie mówi w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, on mówi tak, ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię inną, aniżeli tą, którą myśmy opowiadali, niech będzie przeklęty. Jakośmy przed tym powiedzieli i teraz znowu mówi, jeśli by wam kto inną Ewangelię opowiadał, oprócz tej, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. I tu apostoł Paweł, żegnając się z tymi starszymi z Miletu, jeszcze raz prosi, żeby się nie dali zwieść. I na co on ich kieruje? On im mówi w ten sposób: a teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego. Co to znaczy? On mówi, no ja już nie będę obecny. My czytamy dalej, że oni płakali, żegnali się z nim, że go więcej nie zobaczą, bo on im tak powiedział i to się rzeczywiście wypełniło. Ale chciałbym powiedzieć, poruczam was słowu łaski, słowu Bożemu. Co to znaczy? Że my mamy przestrzegać Bożego Słowa. Ani w lewo, ani w prawo nie mamy się odchylać. Kiedy Jozue stanął wobec takiego wielkiego zadania, że miał przejść przez Jordan i miał prowadzić naród izraelski, miał teraz tą część, która polega na zdobywaniu Jerycha i tak dalej, tych różnych miast, to Pan powiedział do niego, niechaj księgi zakonu tego mojego nie odstępują od ciebie ani na chwilę. On zwracał na to uwagę. I my wiemy, że dla nas jest jedynym miernikiem, jedynym autorytetem jest święte Boże Słowo. I chciałbym powiedzieć, że to Słowo Boże ma moc. Jeśli my czytamy, my wiemy, że Pan Jezus odchodząc powiedział, że ześle Ducha Świętego, będzie prosił Ojca i On nam rozjaśni to Słowo. To Słowo nie jest tak jak jakaś książka beletrystyka, którą czytamy, ale to Słowo ma moc. Ale my czytamy to nie pobieżnie, ale prośmy, Panie, żebyś Ty nam wyjaśnił to słowo. I gdy my popatrzymy na to, że my jesteśmy odkupieni krwią naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I chciałbym powiedzieć, że my mamy taką gwarancję, apostoł Jan to pisze w swojej Ewangelii, nikt nas nie wyrwie z ręki Ojca. A apostoł Paweł pisał w liście do Efezów, kiedy już był w więzieniu, kiedy on pisał te listy do różnych zborów, można by powiedzieć, no tragedia, siedział w więzieniu, nie mógł ewangelizować. My wiemy, że on te podróże misyjne prowadził w tym celu, żeby zakładać zbory, głosić Ewangelię. Można by powiedzieć, tragedia, siedział. Ale chciałbym powiedzieć, z drugiej strony to było Boże prowadzenie, bo on siedział, ale pisał i te listy zostały. I te listy są po dziś dzień aktualne dla nas. I do tego zboru w Efezie, który tak napominał tych starszych, to on pisze na przykład taką straszną rzecz, nie dawajcie miejsca diabłu, wierzący człowiek. To było napisane do zboru Bożego w Efezie, nie dawajcie miejsca diabłu. Czy to jest możliwe, żeby człowiek wierzący dał miejsce diabłu? Niestety tak, a tu apostoł Paweł przed tym przestrzega. I chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Apostoł Paweł pisze w tym samym liście do Efezów, kiedy już był w więzieniu, pisze takie słowa. To jest chyba drugi rozdział. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, któryście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową. Teraz przez krew Jezusa staliście się bliskimi przez krew Chrystusową. My wiemy, że gdybyśmy nie dożyli zbawienia, to byśmy tu razem nie byli, prawda? Nie wiem, gdzie kto by się w tej chwili znajdował, ale nie bylibyśmy tutaj razem. Ale my jesteśmy złączeni tą krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego teraz to poselstwo, które apostoł Paweł przekazuje, poruczam was Bogu i łasce Jego słowa. Żebyśmy my wiedzieli o tym, że Pan jest z nami. My jesteśmy poruczeni łasce naszego Pana, ale my mamy się trzymać i te warunki, które tu są zapisane w Słowie Bożym, te nas do czegoś zobowiązują. I chciałbym powiedzieć, że list do Efezjan jest takim bardzo ciekawym listem, bo mówi nam o jedności w Chrystusie. A ta jedność w Chrystusie ma być widoczna w zborze, żeby wszyscy poznali, że my jesteśmy jedno. Ale w jaki sposób możemy poznać, mogą wszyscy poznać, że my jesteśmy jedno? Ja sobie wypisałem parę takich punktów, na pewno jest ich więcej, bo żadne kazanie nie jest doskonałe, ale chciałbym powiedzieć, że jedność dzieci Bożych jest ugruntowana na Jezusie Chrystusie. Jedność dzieci Bożych jest ugruntowana na Jezusie Chrystusie, na nauce Jego, na Jego przykładzie. Jeśli my jesteśmy uczniami naszego Pana Jezusa, to my mamy wszyscy jeden cel – Jego naśladować, Jego wyznawać i iść tą drogą, którą On szedł. Ta droga nie jest łatwa, ale jest możliwa, dlatego On, będąc tu człowiekiem na ziemi, tą drogę przeszedł. A więc chciałbym powiedzieć, że my mamy być ugruntowani w Jezusie Chrystusie. Chciałbym powiedzieć, że przez zbór Bóg jest widoczny w swojej wspaniałości. O tym my czytamy w wielu miejscach. Apostoł Piotr pisze o tym, żeby ci, którzy nawet nas oskarżają, widzieli, jakimi my jesteśmy. To pisze apostoł Piotr. Ale chciałbym powiedzieć, że nasze zachowanie, nasze postępowanie ma być taką wizytówką. Kiedyś też musiałem rozbudować swój stary dom i prowadził mi tą budowę taki kolega też inżynier budowlany i jak miałem kryć dach, pyta się, a kto ci będzie krył ten dach? A ja mu tam wymieniłem nazwisko jednego człowieka, członek naszego zboru. A wiesz, to jest ten z tych świętych, to możesz być pewny, że to będzie dobrze zrobione. Możesz być spokojny. Chciałbym powiedzieć, że drobna rzecz, ale takie świadectwo. O nim wiedział zwykły rzemieślnik, blacharz i tak dalej. Ktoś by powiedział, no nic wielkiego, ale jego świadectwo u tego świata, solidny rzemieślnik, solidny pracownik. Kiedyś, ja jestem akurat z Cieszyna, to miasto podzielone jest przez granicę, ale kiedyś bardzo wielu braci naszych pracowało w Hucie Trzynie, to był taki największy obiekt, miejsce pracy i tam było tak, że tam bardzo dużo tych, jak mówili, tych świętych pracowało. I mówili, ach, jak tam, gdzie jest, nie ma problemu. Czy tak jest dzisiaj? Niech każdy odpowie na to pytanie, ale chciałbym powiedzieć, my mamy być takim świadectwem. I jest dosyć trudno naszym dzieciom, kiedy nasze dzieci mają być też świadectwem w szkole. Nie jest to łatwe, bo dziecko, my wiemy, że stary człowiek, dorosły człowiek nie zawsze jest świadectwem, a tym bardziej te małe dzieci. Ale nieraz te dzieci w tej prostocie potrafią być takim świadectwem. Ale my jako rodzice, czyli teraz w moim wieku już dziadkowie, my się modlimy za tymi dzieciaczkami, które idą do szkoły. I to, co brat powiedział tutaj, zaglądnąć do ich zeszytów, zobaczyć, co one robią, z kim się przyjaźnią, kto wywiera na te dzieci wpływ. Chciałbym powiedzieć, że my musimy odróżnić to, co jest od Pana i to, co jest od przeciwnika. I my się temu musimy przeciwstawić. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe. Do tego jesteśmy powołani. I taka, nieraz taka znieczulica, no jakoś tak trzeba i tak dalej, żeby się nie wybijać, żeby się nie odróżniać. To nie jest prawda. My jesteśmy zobowiązani, żeby być tą solą. Następny taki punkt, który chciałbym poruszyć, to jest nie miłujcie tego świata. W liście apostoła Jana, w pierwszym liście, w drugim rozdziale, są takie słowa zapisane. To są takie bardzo znamienne słowa. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15 wiersz. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Chciałbym powiedzieć, tu jest takie wyraźne zalecenie. Nie miłujcie świata ani tego, co na nim jest. Jest wielkim złem, jeśli traktujemy świat i to, co nas otacza, jako naszą ojczyznę. My wiemy, o tym mówimy w takich społecznościach, jak jesteśmy, że nasza ojczyzna jest w górze, ale gdy jesteśmy w otoczeniu tego świata, nie zawsze tak jest. I chciałbym powiedzieć, że najgorszym złem, z którym my się stykamy, jest dostosowanie naszego życia, naszego ducha do ducha tego świata i akceptowanie metod i poglądów, czy kierunków, trendów tego świata. Chciałbym powiedzieć, że takie pokusy są. To się zdarza bardzo często i kiedy człowiek Boży chce żyć po Bożemu, to musi z tym wszystkim skończyć. Kiedyś jak te dary przychodziły do naszych zborów, to jeden brat, który się miesiąc wcześniej nawrócił, poważny przedsiębiorca, przyjechał swoim samochodem ciężarowym i przywiózł do nas dary. Ten brat, był miesiąc wierzący, a jego żona modliła się o niego bodaj 16 lat i córka się modliła. Wszyscy pochodzili z wierzącej rodziny, a on nie. I on dożył zbawienia i pierwsze, co chciał coś uczynić i oferował swój samochód. On miał firmę produkcyjną i kiedy był w Cieszynie, to mówił, że bardzo chciałby zobaczyć Oświęcim, ten obóz, więc pojechałem nim razem samochodem osobowym. I on w czasie tej jazdy mówi, wiesz, bracie, mam jedną prośbę. Jestem teraz dzieckiem Bożym, wierzącym od miesiąca, mówi. Ale mnie bardzo osądza sumienie, bo ja z tymi podatkami to ja zawsze tak kombinowałem. I ja muszę, żeby mieć czyste sumienie, iść i uregulować to wstecz. 5 lat, bo takie są przepisy w Niemczech. I mi już nie chodzi o te pieniądze, ale przyjść do tego urzędu skarbowego i przyznać się do tego, już to jest to trudniejsze. To jest trudniejsze niż wydanie tych pieniędzy. Chciałbym powiedzieć, że człowiek dopiero się na nowo narodził. Ja wiem, że to były modlitwy córki, modlitwy szczególnie żony, ale jego życie się zmieniało. On mówi, ja tak dalej nie mogę. My bardzo często mówimy, jak tu można trochę, tu można trochę. No czemuż by nie? Ale chciałbym powiedzieć, my się wtedy pozbawiamy Bożego błogosławieństwa. Kiedy Pan Jezus miał przed swoją śmiercią, tą ostatnią wieczerzę, to on tak bardzo do uczniów przemawiał i on ich nauczał. I chciałbym powiedzieć, że on jeszcze raz, tak można by powiedzieć, podsumował to wszystko, czego nauczał. I on mówił tak bardzo wyraźnie w swojej modlitwie. To jest 17 rozdział. Nie proszę, abyś je wziął ze świata, ale abyś je zachował od złego. Nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Poświęć je w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Pan Jezus się o to modlił, żeby zachować. On nas nie może wyrwać i postawić na jakiejś takiej bezludnej wyspie, żebyśmy tam byli. My jesteśmy w otoczeniu tego świata, a my mamy tą pewność, że nas Pan zachowuje. Chciałbym powiedzieć, że niedostosowywanie się, czy nie korzystanie z metod tego świata, a wręcz unikanie, odsuwanie się od tego, to jest naszym obowiązkiem. To jest naszym obowiązkiem. A następnym problemem, o którym chciałbym powiedzieć, żebyśmy my byli takim świadectwem, to jest chodzenie w prawdzie. Chodzenie w prawdzie jest czymś takim bardzo szczególnym. Chodzenie w prawdzie, wiemy, że prawdą jest sam Pan Jezus. I chodzenie, to, że chodzenie w prawdzie jest takie trudne, to chciałbym powiedzieć, możemy wnioskować już z pierwszego okresu chrześcijaństwa, powstania żywego Kościoła. Apostoł Jan w drugim liście, który ma tylko jeden rozdział, pisze w 4 wierszu takie słowa. Uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre z dziatek Twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca. Chciałbym powiedzieć, uradowałem się bardzo, gdy się dowiedziałem, że niektóre, a więc nie wszyscy. Ten list był napisany przez apostoła Jana. Ten list był napisany w 1 wieku chrześcijaństwa i to już był ten problem, że nie chodzili w prawdzie. I apostoł Jan pisze ponownie w 3 liście, albowiem wielcy się uradowały, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej prawdzie, jako Ty w prawdzie chodzisz. I większej nad to radości nie mam, gdy słyszę, iż dziadki Twoje chodzą w prawdzie. Chciałbym powiedzieć, to są słowa, które nam coś mówią, że to było problemem kiedyś. Nie tylko teraz. Wiemy, że w języku greckim aktor, maska to jest ten sam wyraz. I bardzo często przychodzą do zboru, to można tak przywdzieć taką maskę pobożności. I ta maska pobożności, no co za człowiek, prawda? Kiedyś też byłem młody i w jednym zborze wchodzili różni ludzie i przecież taki, no pan, czy brat, no pan tak przyzwoicie ubrany i tak młodzi, no ja też jako młody geograf przyszedł, nie? Tak myślę, geograf, no większe miasto, może nauczyciel geografii, nie? Ale za chwilę on się zaczął modlić. I on się modlił w ten sposób, no cały taki wstęp i modlił się najpierw za naszą stolicę Warszawy. Potem modlił się o Polskę od Bałtyku po Karpaty, od Bugu, bo to już po wojnie, po tam Łabędzyce i tak dalej. Wymienił całą Polskę. Potem wymienił cały tam Półwysep Iberyjski, aż po Ural i tam Narwik i tak dalej, nie? No i tak obszedł wszystkie kontynenty, a ci młodzi, którzy, bo ja tam byłem, nie z tego zboru, mówili geograf, nie? Jak on skończył, ten geograf, takie sakramentalne, amen, powiedział. No i było trochę takich, którzy mu powiedzieli amen, nie? No, pobożny człowiek. Już wiadomo było, jak on się raz tak zaczął w ten sposób modlił i stąd się wzięła ta nazwa geograf, że jak już on zaczynał się modlić, to zawsze jednakowo, nie? Bardzo pobożny. I no, tu jest mało starsze siostry, no co za brat mówił, ale chciałbym powiedzieć, że młodzi to jakoś inaczej na niego patrzyli. Można przywdziać taką maskę pobożności, można modulować ten głos w czasie modlitwy. Co za człowiek. Chciałbym powiedzieć, że maska i aktor to jest to samo, ale gdy my jesteśmy po tym między ludźmi, jak my się zachowujemy? Czy to jest chodzenie w prawdzie? Czy tak Pan Jezus postępował? My wiemy, jacy byli faryzeusze, co kawałek stanął na rogu, kłaniał się, no bo była ta pora modlitwy. Wszyscy widzieli, że się modlą. A Pan Jezus mówił, gdy się modlisz, wnij do komórki. I tu w tym kazaniu na górze jest powiedziane wnij do komórki. W greckim języku jest tam użyte takie słowo kameion. To była taka komórka, jedyna zamykana komórka w domu takiego przeciętnego Izraelity, która nie miała okien, a miała drzwi. I tam miał wejść, żeby się modlić. My wiemy, że niektórzy potrafią udawać, i ci faryzeusze, dlatego Pan Jezus tak bardzo, bardzo ostrzegał przed ich obłudą. I chciałbym powiedzieć dalej, że zbór jest taką księgą otwartą, którą wszyscy czytać muszą. Trudno jest ludzi namówić, żeby czytali Biblię. My wiemy, że teraz Biblię się nabywa bez ograniczeń i nawet w dawnych krajach postkomunistycznych Biblia, kupno Biblii czy nabycie Biblii za darmo nie stawia żadnego problemu. Ale pytanie, czy tę Biblię czytają, to jest problem, do tego jakoś zmusić. I dlatego chciałbym powiedzieć, że my mamy być taką otwartą księgą, taką otwartą Biblią, którą chcąc, nie chcąc, ludzie otaczający nas muszą czytać, to znaczy muszą nas widzieć, muszą nas obserwować. A chciałbym powiedzieć, że oni dobrze wiedzą, jak się mają zachowywać ci święci. I gdybyśmy popatrzyli, święty Franciszek z Asyżu, on powiedział takie znamienne słowa. Głoś Ewangelię bez przestanku, a jeśli zajdzie potrzeba, użyj również słów. Co nam to ma do powiedzenia? Taka bardzo skondensowana, treściwa wypowiedź. Głoś Ewangelię bez przestanku, a czasami użyj słów. My znamy takie osoby, które bardzo dużo lubią mówić, ale ich życie nie jest tą Ewangelią, o której mówią, bo są pełni niepokoju. My, jeśli chcemy dać świadectwo, to świadectwo musi być zaakceptowane, musi być potwierdzone naszym życiem. Po wojnie 30-letniej na terenie Niemiec, po tej wojnie 30-letniej, kiedy taki straszny upadek morali i tak dalej w narodzie niemieckim był, Filip Jakub Spener, to był protestancki pastor, on się zastanawiał, czy przeprowadzić nową reformację bo to, co Luther nauczał, to upadło w czasie tej wojny i on się zastanawiał, co robić, ale on postanowił coś innego i zaproponował czytanie Bożego Słowa. I on gromadził takie grupy ludzi na godzinę, stąd się narodził ruch sztundyzmu, bo po niemiecku godzina to jest sztunde, więc sztundyzm to pochodzi od tego. Ludzie zbierali się w ciągu tygodnia na czytanie Słowa Bożego i czytanie Słowa Bożego i składanie świadectwa, no, śpiewanie pieśni, modlitwa. I oni zostali, te grupy się nazywały Collegia Pietatis, tak pogardliwie na nasz język, grupy świętoszków. Ale oni głosili słowo i oni się budowali. I tam świadectwo usłyszy słowy mógł taki, którego życie było adekwatne do tego, co chciał powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, tam jak ich było już 15, musieli się podzielić na dwie grupy i do tych grup znowu przyjmować. I chciałbym powiedzieć, że oni spowodowali ten ruch sztundyzmu, ewangelizował całą południową carską Rosję. Ci kolonizatorzy, którzy wyjeżdżali, oni głosili Ewangelię w prosty sposób, trzymali się Bożego Słowa, a Słowo Boże było potwierdzane ich życiem. To ma wielkie znaczenie. I chciałbym powiedzieć, że nasze życie ma być świadectwem. A jak się po tym zainteresuje, dlaczego ty jesteś taki inny? Czy dlaczego ty jesteś taka inna w miejscu pracy, w szkole? To wtedy my mówimy o tym, czegośmy dożyli, co zmieniło nasze życie. I w tym sposób my oddajemy chwałę naszemu Panu. I dlatego chciałbym powiedzieć, najpierw świadectwo życia. A jeśli zbór wchodzi w prawdzie i ta prawda jest w nas, w każdym z nas, my wiemy, że Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli my chodzimy w prawdzie, w zborze, to ta prawda jest związana ściśle ze szczerością. To nie ma takich jakichś gejzerów intelektu duchowego, że no do nich nie podejść, a ci inni to jest nic. Chciałbym powiedzieć, że wszyscy są równi, szczerymi przed obliczem Bożym. A to coś daje. I to jest świadectwo na zewnątrz. I jeszcze może to, co już jako podsumowanie chciałbym podać. Apostoł Piotr pisze, i zresztą nie tylko Piotr, ale gdybyśmy popatrzyli na Słowo Boże, to jest bardzo wiele takich miejsc, gdzie jesteśmy wezwani do tego, abyśmy byli świętymi. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 16 wiersz, mówi nam bardzo wyraźnie. Pierwszy list Piotra. Dlatego, że napisano świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. Świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. Chciałbym powiedzieć, że jest bardzo wiele miejsc w Słowie Bożym, które mówią o dążeniu do świętości. W drugim rozdziale, 9 wiersz, jeszcze też może przeczytam. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim, kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. Świętymi bądźcie, a autor listu do Hebrajczyków pisze, dążcie do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. Może takie świadectwo powiem, słyszałem od jednego brata, był w Ameryce. To jest sprawa tegoroczna, to nie jest jakaś bardzo stara. I w tych słowiańskich zborach był jeden brat. Mówił, wiesz bracie, ja cię zaprowadzę do takiego większego zboru. To jest taka wysepka u nas, to zupełnie inny zbór niż te przeciętne zbory amerykańskie. Nie moja sprawa jest oceniać czy osądzać, ale chciałbym powiedzieć, ale on zaprowadził tego brata, który nam to opowiadał, do takiego zboru nieco innego. Ten zbór już liczy teraz blisko 1000 osób. Ten zbór liczył prawie 700 osób i tam tych starszych, tam wszyscy czterech czy pięciu tych pastorów w takim większym zborze, oni tam się nie nazywali jako Rada Starszych, tylko pastorzy. I tam ten zbór, no 700 osób prowadził misję, finansował misję, prowadził pracę wśród dzieci, wśród alkoholików, wśród więźniów. No wszystkie służby były tam wykonywane i można by powiedzieć, że zbór taki że już nic lepszego sobie nie można wyobrazić. Ale tak było w tym zborze, że syn pastora był narkomanem, ale już w takim stanie delirium takim, że już nie było żadnej nadziei. Córka drugiego, zawodowa prostytutka. I tak popatrzyli ci bracia, tych pięciu czy sześciu, każdy z nich miał przede wszystkim problem z własną rodziną, z własnymi dziećmi. I my służymy Panu i takie coś się dzieje. Można sobie wyobrazić zmartwienie tych braci, no taka presja, no dlaczego tak jest. I ci bracia postanowili się modlić i pościć, żeby Pan im dał wyjście z tej sytuacji, bo służą Panu, zbór jest, spotykają się, zbór jest ofiarny, bo finansują misję, no ale czegoś im brakuje. I postanowili pościć kilka dni i modlić się, każdy osobno. I kiedy się zeszli, po tygodniu każdego z nich pyta się ten pierwszy pastor, ten główny pastor, co tobie Pan powiedział? A on mówi, świętymi bądźcie, i żem ja jest święty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Wszyscy otrzymali to samo słowo od Pana. Każdy osobno, nie byli razem, żeby pościli. Oni się przerazili, to my nie jesteśmy świętymi. Co oni zrobili? Wzięli Słowo Boże i wypisali, ileś tam miejsc, jest ich bardzo dużo. Ja też to próbowałem, kiedy to przeczytałem, no, czy według konkordancji, czy ile razy, w jak wielu miejscach jest powiedziane, świętymi bądźcie i że ja jest święty. Chciałbym powiedzieć, że oni sobie to wypisali, tego było bardzo dużo, tych wersetów, na pewno to nie były wszystkie. W każdym razie wypisali to i było spotkanie zborowe i na tym spotkaniu zborowym oni to przedstawili. A więc świętymi bądźcie, to znaczy takimi, jak nas uczy Słowo Boże. W bardzo taki poważny sposób przedstawili to zborowi, że to jest poselstwo dla zboru. I chciałbym powiedzieć, że tydzień później nabożeństwo tych pięciu czy sześciu braci było i pusty cały kościół. Sobie to możemy wyobrazić. Nikt nie przyszedł. Minął drugi tydzień, niedziela i miało miejsce to samo. A więc ci bracia już byli no wprost, czyśmy za wysoko tą poprzeczkę, proszę, że przepraszam za taki przykład, ale czy ta poprzeczka jest za wysoko postawiona, czy coś się tak, no już byli tacy zaniepokojeni, w czym myśmy przeholowali, patrzyliśmy na Słowo Boże, nie? Ale w poniedziałek czy wtorek, kiedy oni byli tacy zasmuceni, przychodzi ten narkoman do swojego ojca. Mówi, tato, coś się ze mną dzieje. Ja już nie mogę wytrzymać. Albo zginę, albo Pan mnie dotknie, bo coś mnie dotyka. On został uwolniony. Przyszła ta córka, która ten straszny proceder praktykowała do swojego ojca. Coś się ze mną dzieje. Chciałbym powiedzieć, następną niedzielę już było ponad 50 osób, a ten zbór wrócił nie tylko do tej pierwotnej liczby 700, ale teraz ich przybywa. Świętymi bądźcie, i żem ja jest święty. Ja to akurat słyszałem, kiedy opracowywałem sobie ten temat, to znaczy ten konspekt, bo to zawsze robię. Chciałbym powiedzieć, że mnie to bardzo jakoś dotknęło, jakimi my mamy być, do czego jesteśmy powołani. Każdy z nas otrzymał jakiś skarb od Pana, jakiś dar od Pana, a teraz czy go zakopał, czy nim szafuje. I ja może tak bym na koniec przeczytał jeszcze takie miejsce Słowa Bożego. Ono jest w 5 Księdze Mojżeszowej, zapisane w 7 rozdziale. Ta 5 Księga Mojżeszowa, inaczej się nazywa Księgą Powtórzonego Prawa Mojżeszowego, ona ujmuje to nauczanie, które przekazywał Mojżesz narodowi izraelskiemu w czasie tej 40-letniej wędrówki do ziemi obiecanej. Mojżesz wiedział, że nie wejdzie, nie przejdzie za Jordan. Pan mu to powiedział. Pan bardzo wiele uczynił i my to świadectwo, jakie jest wydane o Mojżeszu, że najpokorniejszy wśród ludzi, ale on nie przeszedł. Nie dane było już mu przejść, ale on jeszcze, mimo tego, że wiedział, że nie przejdzie, to jeszcze raz to nauczanie swoje przekazywał i ono jest tak bardzo treściwie spisane w 5 Księdze Mojżeszowej. Jest wiele takich bardzo szczegółowych spraw opisanych, niektóre są powtórzone z poprzednich ksiąg, ale tu jest teraz napisane o naszym powołaniu. 7 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej jest napisane tak: albowiem Ty jesteś świętym Panu, Bogu Twemu. Ciebie obrał Pan Bóg Twój, abyś Mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. Nie przeto, że was więcej nad inne narody przyłączył się Pan do was i obrał was, gdyż was było najmniej ze wszystkich narodów, ale iż was umiłował Pan i strzec chciał onej przysięgi, którą przysiągł ojcom waszym. Wywiódł was Pan ręką możną i wykupił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bóg, Bóg wierny, chowający przymierze i miłosierdzie tym, którzy Go miłują i strzegą przykazań Jego do tysiącznego pokolenia i oddający tym, którzy Go mają w nienawiści, każdemu w twarz Jego, aby Go wytracił. Nie omieszka temu, który Go miał w nienawiści, twarz Jego odda Mu. Przetoż przestrzegaj przykazania i ustaw i sądów, które ja dziś rozkazuję Tobie, abyś je czynił. Tu zauważamy taki testament Mojżesza, on to przekazuje narodowi izraelskiemu. I on mówi, nie dlatego, że was jest tak wiele, was jest bardzo mało stosunkowo liczebnie do innych narodów, które go otaczały, ale abyś był świętym ludem Panu. I my wiemy, kiedy Salomon chodził z Bogiem, kiedy był obdarzony tą Bożą mądrością, to z daleka przychodzili wszyscy podziwiać to, co Bóg czyni. My wiemy, że Salomon niestety w tym nie wytrwał, ale to już jest inna sprawa. Tu jest powiedziane, Ty jesteś tym świętym ludem i my jesteśmy tymi. My jesteśmy tymi, którzy są wybrani. I to, że nas nie jest tak bardzo wiele, ale chodzi o to, że my mamy zadanie, tak jak ta sól, której szczypta nadaje smaku i ta sól, która zabezpiecza przed zepsuciem, takim świadectwem my mamy być w rodzinach, w naszym otoczeniu, w którym jesteśmy, w pracy, w szkole, na co dzień. I dlatego ja kończąc chciałbym jeszcze raz tu zwrócić uwagę na to, gdzie jest powiedziane, przetoż przestrzegaj przykazań i ustaw i sądów. To jest taki warunek. Pan Bóg będzie błogosławił, jeśli my tego będziemy przestrzegać. I my mamy takie wspaniałą, taką wspaniałą obietnicę. Nikt nas nie wyrwie z ręki naszego Pana, bo my jesteśmy drogo kupieni krwią naszego Pana Jezusa. To, co powiedział apostoł Paweł do starszych z Efezu, bo zbór jest wykupiony krwią Jezusa Chrystusa. I to jest społeczność świętych i społeczność wybranych. I z jednej strony my możemy być pewni, że Pan jest naszym Panem, że Pan nas zachowa, ale my musimy być Jemu posłuszni. Myśmy króciutko z bratem Andrzejem rozmawiali i chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takim czasie, że nam jest dobrze. Nie przechodzimy żadnych prześladowań, żadnych specjalnych doświadczeń. Osobiście każdy oczywiście przechodzi, ale ja przeżyłem wojnę i wiem, że różnie było w czasie wojny, ale Pan przyznawał się do ludu Bożego. Tam, gdzie są tam Wysowa, tam koło Gorlic i tak dalej, tam są takie tereny, gdzie byli ci Łemkowie, to znaczy ci górale ukraińscy, oni tam zostali wielu z nich wysiedlone czy przesiedlone na inne ziemie. A tam w jednym zborze było takie przeżycie, ja to od nich słyszałem, w takiej drewnianej chacie we wsi zgromadzali się wierzący po to, żeby się modlić, żeby Pana wielbić, żeby czytać Słowo. To było zabronione. I kiedy ktoś to musiał zgłosić, bo szli żandarmi niemieccy do tego domu i teraz widzą przez okna ci zgromadzeni, że no idą. No, to było do przewidzenia aresztowanie, deportacja czy nawet rozstrzelanie. No różnie Niemcy postępowali w takich wypadkach. W każdym razie tragedia im groziła. Nie? I teraz zaczęli się modlić i wszyscy skierowali się na tego, jak się wtedy mówiło, starszego zboru. I ten starszy zboru wyszedł przed dom i on ani słowa nie umiał po niemiecku, ale on mówił do tych żandarmów, co mówił on do, nie wiem czy jeszcze żyje, ale do śmierci nie wiedział, co mówił. Oni zasalutowali i odeszli. Chciałbym powiedzieć, że Pan się postarał o tą małą grupę. Oni zaczęli się modlić, oni takie doświadczenia. I chciałbym powiedzieć, że im trudniejsza jest sytuacja, to tym bliższy nam jest Pan. I też możemy powiedzieć, że te najwspanialsze psalmy Dawid pisał kiedy? Kiedy był w największym ucisku. Wtedy mu był Pan najbliższy. Dlatego z mojej strony taka prośba, taki apel. Chciałbym powiedzieć, abyśmy my byli tym światłem i świadectwem dla tego świata, że Bóg jest wśród nas, że Bóg jest wspaniały, żeby było uwielbione imię Jego tu w naszej społeczności, jak jesteśmy. Jeśli bracie byś pozwolił, to bym się chociaż króciutko pomodlił. Może skłonimy głowę. Drogi nasz Zbawicielu, my dziękujemy Tobie z głębi naszych serc, że Ty jesteś naszym Panem, Zbawicielem, że Ty zgodnie z wolą Ojca poszedłeś na krzyż Golgoty, żeby dla nas wywalczyć zbawienie. I Tyś powiedział, wykonało się i to dzieło odkupienia zostało dokonane. I my jesteśmy dziećmi Twoimi. My jesteśmy ludem nabytym Twoją świętą drogą krwią. A my teraz potrzebujemy na każdy dzień tej mocy do zwycięskiego życia, żebyśmy byli światłym i świadectwem dla naszego otoczenia, żeby wszyscy widzieli, że my jesteśmy ludem Twoim, a że Ty jesteś między nami i że rządzą nami Twoje prawa, że my respektujemy to, czegoś Ty nas nauczał i dziękujemy za to, że Ty dałeś nam i Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelką prawdę, który nas uczy, który nam kieruje, żebyśmy my mogli się ostać wśród tego świata. Dlatego proszę, żebyś nas uczulił, nasz duchowy słuch, na Twój cichy głos, żebyś większe pragnienie spowodował do czytania Słowa, żebyś Ty nam rozjaśniał, żebyśmy my mogli żyć według Twojego Słowa i żeby życie nasze naprawdę było taką świętą, otwartą księgą, w której Ty sam piszesz. Tobie za wszystko dziękuję. Niech Twoje imię będzie z głębi naszych serc uwielbione i wywyższone. Amen.